Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Maciej Ignatowski. Czy potrafimy kulturalnie zachowywać się na drodze? Dlaczego czasem jesteśmy świadkami agresji drogowej? Na te pytania odpowie dziś instruktor doskonalenia techniki jazdy, pan Przemysław Bosek z Driving Academy Robert Hundla. I drugi temat. Dwaj kolekcjonerzy i pasjonaci motoryzacji wybierają się w podróż zabytkowym samochodem. Co to za samochód i dokąd pojadą? Dowiedzą się Państwo właśnie z dzisiejszej audycji. Zapraszam. Pierwszym gościem będzie Przemysław Bosek, instruktor doskonalenia nauki jazdy z Driving Academy Robert Hundla. Porozmawiajmy o kulturze na drodze. Czy Polacy potrafią jeździć po autostradach, po takich zwykłych drogach publicznych?
Niestety chyba muszę powiedzieć nie. Nie, nie potrafią. Nie chciałbym naszych rodaków, osób, z którymi pewnie też spotykam się wielokrotnie podróżując, gdzieś obok, stoją na światłach, jadą, wyprzedzają mnie, czy ja ich wyprzedzam. Nie chciałbym powiedzieć, że jest to często brak tylko i wyłącznie kompetencji, umiejętności. Bardziej chyba bym powiedział o braku świadomości, to po pierwsze, o braku czasu, czyli pośpiech, ale też o takiej czasami elementarnej braku po prostu kultury ludzkiej. Nie widzę dzisiaj problemu w tym, żeby komuś ustąpić miejsca, wpuścić. Bardzo dobrym przykładem jest, słuchajcie, suwak. Często stoję, obserwuję nerwy lub wymachiwanie dłońmi, a przecież to jest banalnie proste rozwiązanie, dość skuteczne, jeśli chodzi o rozładowywanie korków czy zwężeń. No tak jest. Bardzo chciałbym dożyć takiego czasu, gdzie będziemy mogli powiedzieć tak, jesteśmy narodem, który jeździ dobrze, który jeździ świadomie, który jeździ w sposób przemyślany, zaplanowany. Bardzo bym tego chciał. Na pewno ja, moi koledzy, firmy, podmioty, szkoły, akademie jazdy na pewno nad tym pracują. I muszę z bardzo dużym zadowoleniem stwierdzić, że bardzo duża grupa osób po zajęciach z nami nagle uświadamia sobie, co robi na drodze. Te błędy nagle gdzieś zaczynają też ich razić i zmieniają swoją taktykę jazdy, swoje podejście w ogóle do użytkowania samochodu. I to jest chyba taki dobry zwiastun, może jaskółka taka pozytywnej przyszłości. No zobaczymy.
A jak jest z jazdą po autostradach? Bo zdarza się, że czasem ktoś kupi sobie drogi, szybki samochód, no i chce się pokazać, co ja tutaj mam i co ja potrafię.
No oczywiście, no wiesz, tutaj chyba należałoby rozważyć dwie kategorie. Prędkość zbyt wysoka, to jest jedno. Ale ta brawura, z którą, w ogóle brawura to jest chyba zbyt delikatnie opowiedziane, wręcz głupota, patrz ostatni wypadek pod Piotrkowem, to jest druga sprawa. My bardziej oczywiście nie rozumiemy fizyki, jakby, która pracuje na samochód, który jedzie ponad stan, ponad obowiązujące przepisy. Mi bardziej przeszkadza właśnie poganianie, mruganie światłami albo uporczywa jazda lewym pasem. My tego nie potrafimy. Oczywiście to pewnie też będzie się zmieniało. Ja potrafię jechać blisko obowiązujących przepisów. Wyprzedzam pojazd, wyprzedzam kolumnę, wracam na swój ten wolniejszy pas. Jeśli ktoś faktycznie jedzie już ponad limit, łamiąc przepisy, ale dalej chcemy wyprzedzić, ma tutaj wolną drogę. Nie chce generować tego typu zagrożeń. My się tego uczymy. Zmienia się infrastruktura, przybywa tych dróg szybkich, tam gdzie ten ruch upłynnia się w miarę fajnie. Natomiast no, my musimy też jeszcze chyba troszkę zapłacić frycowe za stan sprzed lat, kiedy nie mieliśmy tych dróg i nagle zachłysnęliśmy się możliwością podróżowania po dwóch lub po trzech pasach z prędkościami wyższymi niż w mieście. I tu jest chyba kłopot. Natomiast muszę stwierdzić i przyznać obiektywnie, że gdzieś od dwóch lat może to się znowu poprawia. Chyba coraz więcej i akcje, i społeczne, i chyba takie najnormalniej zrozumienie tego, że możemy odrobinę zwolnić, że zmniejszenie tej prędkości choćby o 10 km na godzinę nie ma żadnego już de facto wpływu na czas naszej podróży, a nie musimy jechać tak spięci, tak skoncentrowani, tak napięci. Może to jest bardziej chyba trafne sformułowanie, które powoduje, że my po, nie wiem, 3 godzinach jazdy autostradowej po prostu jesteśmy wycieńczeni, jakbyśmy zrobili kilometrów 900. Można to zrobić w zupełnie inny sposób, zrobić taką przerwę, pauzę, zjeść obiad, odpocząć i potem kontynuować dalej podróż. Uczymy się tego. Z drugiej strony mój optymizm gaśnie wraz z komunikatami radiowymi. Nie, jeśli dobrze pamiętam, wczoraj lub przedwczoraj został zatrzymany człowiek jakimś kradzionym busem, jadący chyba czwórką pod prąd, w ogóle nietrzeźwy. To są już takie wyjątki, takie szaleństwa, absolutna anomalia, ale chcę wierzyć, że to się też zmieni, że będzie lepiej, że moje dziecko będzie mogło sobie przejechać z Krakowa nad morze drogą wielopasmową i będzie mogło to zrobić bezpiecznie, sprawnie, z uśmiechem. No i chyba do tego trzeba dążyć. Stąd nasza też tak jakby praca trochę u podstaw często, ale przynosi efekty. W to wierzę.
Tak porównując nas, Polaków, do innych narodów, do innych państw, to w których z tych państw kierowcy jeżdżą najbezpieczniej?
To jest trudne pytanie. Wiesz, tutaj pytanie, czy to jest najbezpieczniej, czy najbardziej karnie. Na pewno Austriacy. Na pewno zwróćcie uwagę Słowacy, czy Czesi. gdzie wysokość mandatów albo częstotliwość kontroli jest bardzo, bardzo wysoka. Jak ja rozmawiam z zupełnie przygodnie poznanymi osobami, nie wiem, podczas podróży na Chorwację choćby nawet, oni mówią, że największą mordęgą jest właśnie przejazd przez Czechy, bo tam łapią, bo są ograniczenia. Są, u nas też są. Trzeba umieć jakby się do nich dostosować i pojechać. Ja bardzo cenię sobie kierowców skandynawskich, Finów, Szwedów. Czasami wręcz bym powiedział, że aż zbyt radykalnie dostosowywują się do pewnych norm na drodze, ale tak, wskazałbym właśnie ten kierunek skandynawski. Zresztą stamtąd pochodzą i najlepsi kierowcy, ale również najlepsze szkoły, jedne z najlepszych wzorców doskonalenia techniki jazdy czy wręcz edukacji. Oni już mają ten etap za sobą. Bardzo trwało to długo, ale przynosi efekty. No, popatrzcie, Szwecja, która cały czas dąży do wyeliminowania ofiar śmiertelnych, jeśli chodzi o ruch komunikacyjny. I to są działania zarówno edukacyjne, jak i chodzi o kierowcy, ale poparte tym też zmiany infrastrukturalne, pomysły, rozwiązania związane z infrastrukturą drogi, by zminimalizować błąd ludzki, by nawet jeśli ktoś pomyli się kierujący, no infrastruktura nie pozwoliła mu wykonać manewru jakiegoś niebezpiecznego, czy nawet obarczonego pewnym ryzykiem zdarzenia drogowego. Tak, na pewno tamten kierunek.
Tak na koniec, to czy jest w nas nadzieja, żebyśmy jeździli bezpieczniej, w nas, Polakach?
Tak, widzę również w naszych zajęciach osoby, które taką przemianę przeszły, a być może miały dobre wzorce domowe i potrafią naprawdę skorzystać z drogi, z samochodu w sposób właściwy, przemyślany, skuteczny, poprawny. I my to widzimy zarówno w manewrach, jak i choćby nawet w tej najbardziej banalnej sprawie, jak pozycja za kierownicą, czy operowanie kołem kierownicy, manewry wykonywane, sygnalizowane, o może w tą stronę, zawczasu, starannie, precyzyjnie. Tak, i wtedy ta nasza praca staje się miła, łatwa, przyjemna i taka naprawdę niosąca dużo satysfakcji, bo rozumiemy, że ta osoba po prostu wie, co chce zrobić, umie to zrobić, być może jest po naszym kursie, a może po prostu, mówię, te wzorce z domu lub od rodzica. Tak, wierzę i optymizmem mnie nie gaśnie, mimo wszystko.
I bez agresji drogowej.
To jest fatalna historia, dramatyczna. My również obsługujemy marki, które jakby tą dynamikę jazdy mają w DNA, właściwie po to były tworzone. Natomiast umiemy również klientom zaszczepić, tak, możesz skorzystać z tej dynamiki, zrób to w sposób odpowiedzialny w miejscu, które do tego służy. Natomiast cieszy nas to, że masz ten pojazd tego konkretnego jakiegoś brandu. To dobrze, bo polscy kierowcy, polscy nabywcy tych samochodów są cenieni przez producentów. Dużo tych samochodów się w Polsce relatywnie sprzedaje, ale widzimy też taką odpowiedzialność. Czarna owca zawsze się znajdzie. Natomiast ja chcę wierzyć, że właśnie poprzez edukację swego rodzaju właśnie takie eventy poznawcze, edukacyjne, jesteśmy w stanie to zmieniać, a może, bo zauważamy również, że przyjeżdżają rodzice już z pociechami, z dziećmi, które powolutku wchodzą w ten świat motoryzacji, ale również za kierownicy i z tymi młodymi ludźmi też fajnie się pracuje. To naprawdę nie jest tak, że chłopak czy dziewczyna, która ma 18-19 lat, musi robić błędy. Niekoniecznie. Naprawdę jakby ta część edukacyjna jest tutaj istotna. My też musimy z punktu widzenia rodzica przyjąć założenie, że prowadząc samochód, dziecko to obserwuje i ono mimowolnie pewne wzorce przejmuje. Dlatego apelowałbym raczej o rozsądek, rozwagę i zaprezentowanie tej takiej dobrej, bezpiecznej strony prowadzenia auta. A na wyczyn, dynamikę przyjdzie pora.
Dziękuję bardzo.
Dzięki pięknie. Lights, 97.5.
A teraz audycji o pewnej podróży, w którą wybierają się dwaj pasjonaci motoryzacji, Paweł Hoffman i Jan Garbacz. Spotykamy się dzisiaj, bo tak jak ostatnio rozmawialiśmy, sezon 2023 uważamy w sumie za zamknięty, ale przed nami 2024 rok. No i doszły mnie słuchy, że panowie razem gdzieś się wybierają. Przede wszystkim na początek, dlaczego razem? I jak doszło do waszego spotkania i decyzji, że to będzie wspólny wyjazd?
Ja myślę, że z Jankiem fajnie się współpracuje. Mamy podobne zainteresowania. Interesujemy się motoryzacją, interesujemy się podróżami. Myślę, że Janek interesuje się też i historią pojazdów, i historią terenu, a ja też się tym interesuję, więc już mamy zbieżność. Interesujemy się też polską motoryzacją, a to, że jedziemy syrenką, czyli symbolem polskiej motoryzacji i też PRL-u. PRL-u oczywiście w tym takim dobrym słowa znaczeniu, to myślę, że to jest taki element połączenia.
A z twojej perspektywy?
Z mojej perspektywy wygląda to tak, że zostałem zaproszony przez Pawła, który już ma na tym koncie pewne osiągnięcia, bo pojechał przecież chociażby niedawno Moskwiczem do Maroka. Z uwagi na to, że zrobiliśmy odcinek o Moskwiczu, Paweł opowiedział z wielką pasją, jak to zwykle, o tej podróży. To było takie inspirujące i tak od słowa do słowa nawiązała się współpraca i została ta propozycja złożona, także myślę, że to będzie naprawdę wielka przygoda, bo Moskwicz jest jednak trochę wygodniejszy niż Syrena, ale myślę, że damy radę.
Ty jesteś youtuberem, masz swój kanał, tam wielu obserwujących. Czy kiedykolwiek wybierałeś się w ogóle w taką podróż?
Ja mam też Syrenę. Także jeszcze na tym polu jesteśmy też syreniarzami. Oprócz tego, że mamy podobne zainteresowania, pasje, to jednak jesteśmy syreniarzami, a każdy, kto ma syrenę, to wie, o co chodzi. Po prostu nie są nam obce uciapane ręce, bo syrena jest jak Polska, nie da się jej do końca naprawić ani zepsuć. W związku z tym myślę, że to będzie fajna promocja polskiej motoryzacji, a ja swoją syreną też już jeździłem za granicę, byłem na Słowacji, na Ukrainie, no a teraz będziemy w Turcji.
No właśnie, to już zdradziliśmy, dokąd panowie się wybierają. Dlaczego akurat Turcja, no i może więcej szczegółów, jak będzie wyglądała ta trasa?
Turcja to taki orientalny kraj, gdzie wielu Polaków marzyło o tym takim orientalizmie i generalnie takie, nawet nie wiem, no często ogląda się taki styl, nawet filmy są przecież, ja co prawda nie oglądam tureckich filmów, natomiast wszystko poza filmami bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o styl, o kawę turecką, więc to jest coś, co chcę właśnie przeżyć, objeżdżając w pewnym sensie samotnie, bo to, że z Jankiem będziemy jechać, to będzie też taka forma takiej samodzielnej, samotnej jazdy. Co prawda, prawdopodobnie na kilka dni dosiądzie się z nami przewodnik Okan. Okan to jest taki przewodnik właśnie z Turcji, który świetnie rozmawia po polsku i trudno rozpoznać, że on nie jest Polakiem. I pokaże nam niektóre miejsca, chociażby na przykład Kapadocję, skąd on pochodzi. Więc to będą takie punkty, gdzie na pewno będziemy, przejedziemy właśnie przez tego typu miejsca. Potem takim punktem zwrotnym to będą rzeki Tygrys i Eufrat. To będzie takie przekroczenie syrenką tych rzek. To będzie dla nas taki mocny punkt w tej trasie. Następnie już w formie zwrotnej przejedziemy miasteczkami wzdłuż granicy z Syrią, a potem nie mamy jeszcze w tej chwili tak zaklepanej, można by powiedzieć, trasy. Natomiast będziemy chcieli dobić do brzegu morskiego. Tam prawdopodobnie siądziemy na prom i przepłyniemy na Cypr. Tam będziemy chcieli bardziej stronę turecką zwiedzić, ponieważ sytuacja jest taka, że Cypr jest podzielony na część turecką i grecką. I raczej gdybyśmy się dostali na część grecką, to już musielibyśmy przedostać się tylko potem na część europejską, nie moglibyśmy wrócić na turecką. Czy tak jest, tego się pewnie dowiemy, natomiast nie będziemy ryzykować, więc zwiedzimy tylko na Cyprze część turecką i następnie przedostaniemy się może gdzieś w okolice Antalii. Chciałbym odwiedzić miejsce Side, tam tutaj z Jankiem. Jeszcze Janek, zapraszam na świetną kawę na brzegu Side. Niesamowite miejsce. Tam wypić kawę tą turecką. Generalnie to proponuję właśnie tą turecką kawę. Oni w tych swoich barach, restauracjach dla nas, turystów, podają kawę normalnie z kawiarki. Natomiast warto poprosić o kawę ich. Zaplecza przyniosą, często naprawdę rewelacja. Nie wszyscy lubią, mnie żona nie za bardzo lubi ten zapach. Potem będziemy wracać, bo takim punktem rozpoczęcia to będzie oczywiście Istanbul. Mówię Istanbul, bo tak Turcy mówią Istanbul, chociaż my Europejczycy zazwyczaj używamy na to miasto nazwy Stambuł.
Przyznam szczerze, że wszystko to brzmi bardzo ładnie, gdy tak opowiadacie, ale panowie, jesteście chyba dość odważni, żeby syreną wybrać się do Turcji. Dzisiaj wiele osób, którzy podróżują gdzieś tam po Europie, no to cenią sobie wygodę, komfort, klimatyzację w samochodzie. Tu niektórych rzeczy będzie niestety brakowało.
Jak to ostatnio słyszałem, oczywiście można powiedzieć, że to jest trochę strach takim samochodem pojechać, ale coś, co nie jest obarczone strachem, zwykle jest niewiele warte. Więc oczywiście każdy z nas mógłby pojechać sobie na wycieczkę na Rivierę Turecką, ale to nie byłaby tego typu podróż, bo właśnie nie chodzi o to tylko, żeby jeździć na wakacje, ale żeby odbyć podróż. Taka podróż jest dużo bardziej interesująca. Dzisiaj na wakacje do Turcji może pojechać właściwie każdy, ale podróż to ma takie, no nie chciałbym tu wielkich słów używać, ale transcendentalne znaczenie. To jest też podróż w głąb siebie, zmagania z dziką przyrodą, z nieokiełznaną do końca syrenką, chociaż ona jest naprawdę w fajnym stanie, ale myślę, że tak jak czytałem jako dziecko, czytałem artykuły, wspomnienia ludzi, którzy uczestniczyli w rajdach Monte Carlo syreną. To też rozbudzało zawsze moją wyobraźnię. Oczywiście tu nie będziemy w tempie rajdowym jeździć, niemniej jednak sądzę, że to będzie bardzo ciekawa rzecz, taka, którą się pamięta przez całe życie.
Oprócz tej klimatyzacji nieodzownej, którą mamy w obecnych samochodach, u nas po prostu będzie klimat dobry w samochodzie. Tak, a poza tym są takie szybki trójkątne i to daje dobry efekt. I jeszcze jedną rzecz, będziemy mieć wentylatorek w samochodzie. Taki na szybie przyklejony i on też będzie działał. Takie rzeczy będą. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy związane z naprawami, no musimy liczyć na siebie. To jest podstawa. W razie czego będziemy liczyć na przydrożnych mechaników, z którymi będziemy w razie czego współpracować. Zabieramy zestaw narzędzi, no to ja tam mam już taki zestaw przygotowany. Praktycznie samochód w większości jest już przygotowany do trasy.
Powiedzmy, kiedy planujecie wyjazd, bo to jest na razie w fazie przygotowania, ale kiedy wyruszacie? Czy już jakaś data jest ustalona?
Będzie to wczesna wiosna. Więc będzie to o tyle korzystne, że nie będzie jeszcze trzeba tak bardzo tej klimatyzacji, nam nie będzie brakowało. Jakkolwiek te trójkąciki, te trójkątne okienka są naprawdę mega wydajne.
Do czego się życzy takim podróżnikom, kierowcom, którzy wybierają się w podróż, no, w taką przygodę właściwie?
Szerokiej drogi to na pewno, ale sądzę, że bezawaryjnej też.
Na dziś to już wszystko w naszym radiowym motomagazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Maciej Ignatowski.